Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Szkoła katolicka służy całemu społeczeństwu, przypomniał papież, spotykając się z uczestnikami włoskiego kongresu o edukacji.
W Watykanie zaprezentowano instrukcje na temat wyższych instytutów wiedzy religijnej.
W Lublinie rozpoczął się trzeci kongres kultury chrześcijańskiej.
25 września witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska. W ostatnich 10 latach liczba zapisów do szkół katolickich w niektórych regionach Włoch wzrosła w porównaniu z poprzednim dziesięcioleciem. Wykazały to studia prowadzone przez Centrum Badań nad Szkołą Katolicką, powołane do życia 10 lat temu przez włoską konferencję episkopatu. Dane te przypomniał papież, spotykając się w Castel Gandolfo z uczestnikami kongresu zorganizowanego przez wspomniane centrum w dziesięciolecie jego działalności. Benedykt XVI podkreślił potrzebę rzeczywistej równości szkół katolickich z państwowymi. Wtedy zapewni się rodzicom wolność wyboru odpowiadającego im typu edukacji.
Aby rodzice wybierali dla swych dzieci szkołę katolicką i aby ją ceniono, muszą być dobrze znane jej cele pedagogiczne. Konieczna jest dojrzała świadomość nie tylko jej kościelnej tożsamości i założeń kulturowych, jakie realizują. Trzeba też zdawać sobie sprawę z jej znaczenia obywatelskiego. Należy to rozumieć nie jako obronę stronniczych interesów, ale jako cenny wkład w tworzenie dobra wspólnego całego włoskiego społeczeństwa.
Warto się zastanowić nad tym, czy przyszli katecheci muszą tak samo dogłębnie poznawać teologię jak księża, wskazał przy okazji prezentacji watykańskiej instrukcji na temat wyższych instytutów wiedzy religijnej prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej. Dokument zwraca uwagę na konieczność ujednolicenia systemu kształcenia w instytutach na całym świecie, zapewnienia w nich wysokiego poziomu nauczania oraz wierności magisterium Kościoła. Kardynał Zenon Grocholewski podkreśla, że instytuty muszą też odpowiadać na rzeczywiste potrzeby wiernych. Wyższe instytuty wiedzy religijnej powstały na fali Soboru Watykańskiego II i najbardziej rozpowszechniły się we Włoszech i Hiszpanii. Coraz mocniej rozwijają się w Ameryce Łacińskiej, mówi kardynał Zenon Grocholewski.
Chciałbym chyba zacząć od Soboru Watykańskiego II, który uwrażliwił ludzi świeckich do pogłębiania wiedzy religijnej, do pogłębiania teologii, żeby ubogacić własne życie chrześcijańskie, żeby być zdolnymi usprawiedliwić swoją wiarę przed innymi i żeby ludzie świeccy mogli też współpracować w różnych akcjach duszpasterskich Kościoła. Tak powstały te wyższe instytuty wiedzy religijnej. Te studia przygotowują do nauczania religii, ale nie tylko, do różnych innych prac. Dlatego mogą mieć specyficzne kierunki, na przykład przygotowywania ludzi dla mediów.
Ludzie świeccy w Polsce uczą katechezę, a takich instytutów nie ma. Studiują normalnie teologię. Czy jest szansa i czy jest potrzeba, żeby takie instytuty w Polsce powstały?
Ja myślę, że po tym naszym dokumencie ta sprawa zacznie być dyskutowana w Polsce. Czy tych ludzi świeckich zmuszać do tych studiów teologii bardzo angażujących do poznawania języka greckiego, łacińskiego, do jakiejś solidnej egzegezy i tak dalej, kiedy właściwie do ich pracy to może nie jest zupełnie potrzebne, natomiast byłaby potrzebna inna rzecz, na przykład większe przygotowanie pedagogiczne, czy socjologiczne, czy do mediów i tak dalej. Więc ja myślę, że ten problem będzie w Polsce dyskutowany.
We Włoszech większość świeckich studiuje teologię właśnie w wyższych instytutach wiedzy religijnej. Jest ich w całej Italii około 70.
Papież zaprosił głównego rabina Hajfy jako bratniego delegata na zgromadzenie zwyczajne synodu biskupów o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. Shear Yashuv Kohen od wielu lat czynnie uczestniczy w dialogu żydowsko-katolickim. Jak zwróciło uwagę Watykańskie Biuro Prasowe, będzie to pierwszy rabin na synodzie biskupów. Jego wystąpienie planuje się na drugi dzień synodu, a właściwie pierwszy dzień obrad synodalnych po niedzielnej inauguracji mszą w Bazylice Świętego Pawła. Izraelski rabin zabierze głos 6 października po południu.
W wywiadzie dla amerykańskiej agencji katolickiej CNS Shear Yashuv Kohen stwierdził, że zaproszenie go na synod odczytał jako przesłanie miłości, współistnienia i pokoju. Jego zdaniem jest to swoista deklaracja kontynuowania przez Kościół linii wytyczonej przez Jana XXIII i Jana Pawła II. Rabin z Hajfy zapowiedział, że mówić będzie o centralnym miejscu Pisma Świętego w żydowskiej tradycji i codziennym życiu, o jego znaczeniu w wychowaniu dzieci, a także we współczesnym państwie Izrael. Cohen powiedział, że jego przodkowie od 18 pokoleń byli rabinami i on sam, mając 8 lat, znał już prawie cały pięcioksiąg Mojżesza na pamięć. Przypomniał wspólne korzenie judaizmu i chrześcijaństwa, mimo dzielących je różnic, których jego zdaniem w dialogu nie należy przemilczać. Zwrócił ponadto uwagę na wzrost zainteresowania wśród katolików hebrajską literaturą biblijną po ukazaniu się przed 7 laty dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Naród Żydowski i jego święte pisma w Biblii chrześcijańskiej.
Również główny rabin Rzymu wyraził zadowolenie z zaproszenia Sheara Jaszuwa Cohena na synod biskupów. Ricardo Di Sani stwierdził, że dobrze zna rabina Hajfy i ceni jego zaangażowanie w dialog z chrześcijanami.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Zbliżeniem na cztery ręce nazwano książkę watykańskiego sekretarza stanu kardynała Tarcisio Bertone, do której wstęp napisał prawosławny metropolita Cyryl, odpowiedzialny w patriarchacie moskiewskim za zewnętrzne kontakty religijne. Nosi ona tytuł Etyka dobra wspólnego w społecznej nauce Kościoła i ukazała się w językach włoskim i rosyjskim. Redaktor książki, Pierluca Azzaro, określił jej wydanie mianem wydarzenia historycznego, ponieważ, jak podkreśla, jest to pierwsza oficjalna publikacja rosyjsko-watykańska.
Globalizacja bez sprawiedliwości staje się tragedią, pisze w przedmowie metropolita Cyryl. Zauważa jednocześnie, że współczesne społeczeństwa do harmonijnego rozwoju potrzebują wzajemnej wymiany wartości, dzielenia się posiadanymi dobrami oraz kierowania się w kontaktach dwustronnych zasadą wzajemności. Z kolei kardynał Bertone kładzie nacisk na bezinteresowność, podkreśla, że jest to wartość, której najbardziej brakuje we współczesnym świecie. Wskazuje jednocześnie, że wkładem katolików w budowanie sprawiedliwego państwa powinna być praktyczna kultura miłosierdzia.
Książka Etyka dobra wspólnego w społecznej nauce Kościoła zostanie zaprezentowana jutro w Moskwie. Dokonają tego wiceprzewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, biskup Marek Ziegorjewska oraz nuncjusz apostolski w Rosji, arcybiskup Antonio Mennini.
Codzienność pokazuje jednak, że łatwiej razem pisać książki niż konkretnie współpracować. Dowodzi tego kolejna wypowiedź przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego, przypominająca odwieczne zarzuty pod adresem Kościoła katolickiego. Była ona reakcją na zaproszenie prezydenta Aleksandra Łukaszenki, by spotkanie Benedykta XVI z Aleksym II zorganizować na terenie Białorusi.
Cywo Czaplin uważa, że spotkanie takie nie może być jedynie wydarzeniem medialnym, ale powinno być poprzedzone przezwyciężeniem istniejących problemów. Zaliczył do nich sztuczne rozszerzanie wpływów grekokatolickich na Ukrainie i, jak sam stwierdził, problem nawracania na katolicyzm ludzi wyrosłych w tradycji prawosławnej. Ten drugi problem według Czaplina jest rozwiązywany, ale sztuczne rozszerzanie wpływów grekokatolickich wymaga poważnego rozpoznania i koniecznych decyzji. Ton wypowiedzi reprezentującego patriarchat moskiewski Siewoda Czaplina jest przyjaźniejszy niż w nieodległej przeszłości. Dopuszcza on możliwość spotkania na najwyższym szczeblu i podkreśla konieczność współpracy prawosławnych i katolików. Szkoda, że do spotkania patriarchy i papieża podchodzi jak do spotkania polityków, a nie braci wyznających tę samą wiarę. Wszak w trakcie osobistego braterskiego spotkania mogłoby dojść do nadania nowego impulsu dla rozwiązania istniejących problemów, a nie tylko przypieczętowania decyzji i spraw załatwionych przez niższej rangi urzędników. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Mam nadzieję, że protestanci powrócą do wiary Marcina Lutra, który czułby dziś głęboką odrazę do wszystkich nurtów liberalnych, powiedział kardynał Walter Kasper. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan udzielił wywiadu niemieckiemu dziennikowi Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pretekstem do rozmowy była rozpoczęta 21 września tzw. dekada Lutra, przygotowująca do wielkiego jubileuszu 500-lecia protestantyzmu. Niemiecki kardynał przyznał, że i katolicy mogą się czegoś nauczyć od byłego augustianina. Choć nie da się go przerobić na katolika, choć możemy go odbierać jako prowokatora i pod wieloma względami może być nam obcy, to jednak możemy w nim też odkryć moc wiary. Zwłaszcza jeśli będziemy go oceniali nie na podstawie pism polemicznych, lecz jego komentarzy do Biblii i hymnów, które są pełne duchowej mocy, powiedział kardynał Walter Kasper.
Za pełnym członkostwem Turcji w Unii Europejskiej opowiedział się duchowy zwierzchnik prawosławia. Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I przemawiał wczoraj w Brukseli na forum Parlamentu Europejskiego. Jego wystąpienie odbyło się w ramach obchodów Roku Dialogu Międzykulturowego, do udziału w których został zaproszony m.in. Benedykt XVI. Jak zauważyła agencja Asia News, pikanterii całemu wydarzeniu dodał bojkot wystąpienia patriarchy przez część lewicowych i liberalnych eurodeputowanych. Co ciekawsze, stało się to praktycznie zaraz po potępieniu przez Parlament Europejski antychrześcijańskich zajść w Indiach.
Bartłomiej I podkreślił w swoim wystąpieniu, że większość tureckiego społeczeństwa opowiada się za przystąpieniem do struktur europejskich. Z drugiej strony sama Turcja powinna wspierać u siebie dialog i tolerancję oraz chronić podstawowe prawa, w tym wolność religijną. A z tym nie jest najlepiej, choć zdaniem prawosławnego patriarchy właśnie Turcja skazana jest na rolę pomostu i styku między Europą i Azją, chrześcijaństwem i islamem, Zachodem i Wschodem. Dlatego zatem Unia Europejska powinna promować dialog między religiami i kulturami dla budowania pokoju i zwalczania tendencji odśrodkowych w świecie. A w projekcie europejskim religie mogą odegrać znaczącą rolę, przezwyciężając nacjonalizm i fundamentalizm. Dotyczy to także dialogu ekumenicznego.
Brytyjski rząd pracuje nad reformą konstytucji, która w obecnej postaci pozbawia prawa do tronu katolika, męża katoliczki oraz dzieci zrodzone w katolickim małżeństwie. Rozporządzenie to obowiązuje już od ponad 300 lat. Konstytucja nakazuje też nowemu monarsze, by publicznie w obecności parlamentu wyparł się katolicyzmu. Problem nie jest tylko teoretyczny. W maju narzeczona księcia Petera Philipsa, wnuka królowej Elżbiety, musiała przed ślubem wyrzec się swej katolickiej wiary i wstąpić do kościoła anglikańskiego, aby nie pozbawić swego męża prawa do dziedziczenia tronu.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Lublinie rozpoczął się trzeci kongres kultury chrześcijańskiej. Hasłem trzydniowego spotkania przedstawicieli różnych środowisk z Polski i zagranicy jest pytanie: godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności. Jak powiedział arcybiskup Józef Rzeciński, organizator kongresu, dylemat, który znalazł się w tytułowym pytaniu spotkania, jest prowokacją.
Można być człowiekiem sukcesu i być człowiekiem uczciwym, kulturotwórczym, dobrym Polakiem i dobrym chrześcijaninem. Tylko że nie można równocześnie akceptować godności jako wartości najwyższej i sukcesu jako wartości najwyższej.
Podczas kongresu zaproszeni goście będą rozmawiać m.in. o dialogu chrześcijaństwa z kulturą współczesną, najnowszej historii i liberalizmie, a także wspólnocie wartości w Unii Europejskiej. Zespół w składzie Marek Kuciński, Jerzy Mierzwiak i Natalia Wilczak otrzymali pierwszą nagrodę w konkursie architektoniczno-plastycznym na zaprojektowanie krzyża upamiętniającego obecność Jana Pawła II w Warszawie w czerwcu 1979 roku. Metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz wyraził nadzieję, że nowy wygląd placu będzie łączył, a nie dzielił.
Przez postawienie pomnika krzyża, pomnika upamiętniającego te spotkania nie chcemy sakralizować tej przestrzeni. Krzyż jest, oprócz tego, że jest znakiem chrześcijańskim zbawienia, wymiarem uniwersalnym kultury europejskiej.
Władze Warszawy zobowiązały się zrealizować projekt do czerwca przyszłego roku. Mija wtedy bowiem 30. rocznica mszy świętej sprawowanej w stolicy przez Jana Pawła II.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.